Tym razem obok mnie siedzi Sos, legenda polskiego game devu. Jak to ostatnio Maciek Miącik powiedział, że polska branża game dev dzieli się na Sosa i nie Sosa. Więc mamy Sosa.
Siema.
Sos dzisiaj wam opowie o narzędziach przydatnych podczas tworzenia gry i od strony programistycznej, i od strony graficznej, i też od strony takiej dźwiękowej, muzycznej. Więc oddaję ci głos.
Dzięki. Hej. Słuchajcie, ja często dostaję pytania, robię prezentacje, te prezentacje zazwyczaj są krótkie, więc nigdy nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, co chciałbym powiedzieć, więc zazwyczaj tak szczątkowo pokazuję rzeczy, które chciałbym pokazać, rzeczy, którymi chciałbym się podzielić. I pytanie, które często dostaję, to jest, a co to był za program? A co to był za program? A jakich programów używasz? A jakich programów nie używać? A w czym warto zrobić grę? No, wiadomo, że każdy ma swój tak jakby dream team, swój zestaw ulubionych narzędzi. Jak naprawiam samochód, też mam swoje ulubione klucze i zawsze one pasują do wszystkiego. I jak robię grę, też mam swoje ulubione narzędzia, ale też warto pamiętać o tym, że nie warto być takim uparciuchem i pozostawać przy rzeczach tylko dlatego, że nam się podobają i nie próbować wcale nowych, czyli jeżeli malujemy w MS Paint'cie i tego MS Paint'a bardzo lubimy, to nie znaczy, że wszystkie gry, które kiedykolwiek zrobimy, musimy narysować w MS Paint'cie. Są też inne programy, jest Photoshop i są inne rzeczy, także weźcie też poprawkę na to, że to jest te programy, które wam dzisiaj zaprezentuję, to jest mój Dream Team, to są programy, których ja używam, moje ulubione i postaram się wam je zaprezentować. I mam je podzielone tak na kilka takich kategorii. Pierwszą kategorią, no to jest programowanie. Ja zakładam, że większość z was oglądających jest programistami, więc większość z tych programów będzie się znali, ale dla balansu wszystkim im postaram się poświęcić mniej więcej tyle samo czasu. Jest ich całkiem sporo. No to zaczniemy od takiego najprostszego. Nazywa się CodeBlocks. CodeBlocks to jest, na pewno znacie wszyscy Visual Studio. Visual Studio to jest taki Windowsowy, w sumie najlepsze narzędzie do pisania kodu natywnego. Ja mam CodeBlocks. I CodeBlocks ma to do siebie, że jest prosty do robienia szybkich rzeczy. Chcę coś zrobić szybko, chcę otworzyć go, nie zakładać nowego projektu, nie wybierać SDK, nie wpisywać miliona różnych zmiennych i nie przestawiać miliona różnych suwaczków. Chcę otworzyć go, napisać sobie kod. Teraz napiszę taki bardzo brzydki kod i mam nadzieję, że nie przyniesie mi wstydu, tylko się ładnie uruchomi. Mine, printf, hi, world. Zrobimy nową linię, żeby nie było. Średnik. I jak to zapiszę, Ctrl S, jako hi.c i w duszę F9, to ten program zadziała. Nie muszę tworzyć nowego projektu, nie muszę się martwić. Do tego to jest język C, więc dużo rzeczy udało mi się w tym programie pominąć. Nie sugerujcie się tym kodem jako najpiękniejszy kod na świecie, ale to jest program, kiedy na przykład chcemy wziąć udział w game jamie, kiedy chcemy napisać coś naprawdę, naprawdę szybko, nie przejmować się tym. Jest do niego dużo pluginów. Nie używa kompilatora Visual Studio, nie używa kompilatora, chociaż można go podpiąć, ale głównie współpracuje z kompilatorem, który nazywa się MinGV. I MinGV, ja wam pokażę, on wygląda tak. On tak bardzo ładnie wygląda, bo jest zestawem plików. I to jest MinGV. Jest to GCC, znane z Linuxa, znane z Unixa, również z OSX-a. Jest to GCC, który działa pod Windowsem. Ja korzystam jeszcze do tego z bardzo starej wersji, to jest wersja 3.2. Aktualnie powinna być, aktualna wersja jest 5. Ja korzystam z wersji 3.2, dlatego że ona linkuje z taką biblioteką, która nazywa się msvcrt.dll. I przez to nie potrzeba do tego żadnych zewnętrznych bibliotek CRT, czyli bibliotek takich standardowych, runtime'owych. I przez to bardzo mały program, który nie ma żadnych zewnętrznych DLL-ków potrzebnych, można stworzyć w tym programie, chociaż o 3.4.5 to jest wersja, tak. CodeBlocks można ściągnąć ze strony CodeBlocks, wszystko jest za darmo i ściągnie ten MinGV i on go zainstaluje, skonfiguruje się i możecie sobie otworzyć plik C, napisać swój Hello World i wszystko będzie działać od razu. To był CodeBlocks, no ale teraz, jeżeli chcemy zrobić grę trochę większą niż gra z Game Jamu i poświęcić na nią trochę więcej czasu, no to mamy Visual Studio. Ja myślę, że tu nie muszę dużo opowiadać, nie muszę dużo tłumaczyć. To jest moja ulubiona wersja Visual Studio 2008. Jestem taki trochę już jestem w podeszłym wieku i zostaję przy takich starszych schematach, więc Visual Studio 2008 bardzo lubię. I tutaj sobie piszę, do tego mam taki plugin, który nazywa się Visual Assist i on mi pięknie ten kod koloruje i IntelliSense mi pięknie działa. Przy dużej ilości plików, przy dużej ilości kodu, przy dużej ilości podpowiedzi, których potrzebujemy, Visual Studio to jest rzecz, którą chcemy mieć. To jest, no, ile piszemy kod, wszystko jest ładne, kolorowe. Teraz w tych nowszych wersjach 2015-2013 ten Visual Assist jest już praktycznie zbędny, bo to wszystko działa całkiem fajnie. I w ogóle kto używa C++, wszyscy piszą w C-Sharpie, w Unity. Zamykam Visual Studio. Kiedyś jeszcze to tak w ramach historycznych już, żeby było śmieszniej, z grobu za chochą wyciągam Flasha. To jest Flash. O, to jest nawet MacPixel. Tutaj we Flashu. MacPixel jest zrobiony we Flashu i we Flashu dużo gier stworzyłem we Flashu. Flash już powoli umiera. Te biblioteki pomocnicze Flex, biblioteka R. Flex to jest biblioteka, która pozwala na kompilowanie kodu bez użycia aplikacji Flash jako SWF i potem używamy Adobe R, żeby z tego SWF-a zrobić natywną binarkę do Windowsa, Linuxa, Maca, Androida, iOS-a i bodajże jeszcze BlackBerry. Tylko że to już wszystko tak powoli się rozpada i rozsypuje, nowe wersje systemów operacyjnych na te telefony nie współgrają razem z tym starym R-em zarobaczałym strasznie. Nowe urządzenia, które się pojawiają, takie jak ostatnio chociażby Apple TV, nie mają wsparcia już tego Adobe R, no więc ten Adobe R powoli jest wypierany. No ale jest taki Flash Develop, można go ściągnąć za darmo, do tego on pobierze wszystkie biblioteki, które potrzebujemy, cały kompilator i możemy w bardzo prosty, ja taką mam świetną, ulubioną moją bibliotekę Flashpunk, zrobioną przez Chevireya, którą używam do robienia tych gier, ona jest taka bardzo, bardzo, bardzo uproszczona, ale też dość elastyczna do tworzenia właśnie prostych flashowych gier. Zostawmy tego flasha, niech sobie spoczywa w pokoju. I pokażę wam, no, najprostszy edytor. Notepad++, o nie, to jest moja lista. Notepad++ to jest zwykły notepad, który nam podświetla pięknie tekst. I co jest fajnego w nim? Po pierwsze, oczywiście jest za darmo, a po drugie, jak piszemy na przykład stronę internetową, co polecam wam robić własne strony internetowe, bo ja wiem, że to jest strasznie proste. Ja wiem, że już nikt nie robi stron w PHP, ale ja robię. I jak napiszemy takie coś na przykład w tym naszym pięknym Notepadzie++, to okaże się, że on strasznie fajnie, zapiszemy to jako sas.php, że on nam pięknie podświetla i JavaScripta, i pięknie nam podświetla PHP, i pięknie nam podświetla HTML-a, wszystko razem w jednym pliku. I dzięki temu... No nie, to nie jest prawdziwy CSS, nie będę się kompromitował. Dzięki temu w bardzo łatwy sposób możemy pisać strony internetowe. Proste skrypty, proste JavaScripty. Jeszcze pozwolę się taki product placement sobie zrobić. Skoro Flash już umiera, to możemy przerzucić się na JavaScripta. I ostatnio udało mi się stworzyć bibliotekę do robienia gier w JavaScriptie, która oczywiście nie chce się załadować. Nazywa się Allegro.js i to jest taka stara biblioteka Allegro, która była kiedyś dostępna na DOS-a, na Windowsa, w przełożeniu na JavaScripta, gdzie przy pomocy paru linijek kodu możemy zrobić fajną grę, która będzie nam działać we wszystkich przeglądarkach. Tak więc jak chcecie grę w przeglądarce zrobić na Game Jam i niekoniecznie chcecie używać tego Flasha, który już wymiera, jeżeli nie znacie, serio, jeżeli znacie Flasha, to używajcie Flasha, jeżeli nie znacie Flasha, to ja nie wiem, czy warto się go jeszcze uczyć. Obczajcie Allegro.js, tu na przykład Hello World zajmuje dosłownie 4 linijki. Jest tutorial, jest download, jest GitHub. Zamykamy, nie będę was zamęczał. Notepad++. Następna aplikacja. No i oczywiście, no tak. Jak już robimy tą stronę internetową, to oczywiście w niej coś zawsze będzie nie działać, bo nasz mózg jest taki, że on podczas pisania kodu On nam podkłada takie kłody pod nogi i robi pułapki. Te pułapki nazywają się bugi i bugi to tak naprawdę są zagadki, które nam mózg, nasz mózg daje nam do rozwiązania podświadomie. I te robale są nie tylko w grach, są też w stronach internetowych i trzeba je rozwiązywać. Ja tutaj mam Firefox Developer Edition, ale bardziej lubię zwykłego Firefoxa, Mozilla Firefox. To jest najfajniejsza przeglądarka właśnie do debugowania takich rzeczy, więc wejdziemy sobie jeszcze raz na tą stronę Allegro.js. I wejdziemy sobie na gry, które tutaj są. Nie tutorial, examples. I zwykły Hello World. Example. I teraz jak sobie otworzę Firebuga. On tutaj jest, bo on jest tu. I on mi się otwiera tutaj w nowym okienku, które jakoś można było przypiąć na dół, ale mi się teraz nie uda. Więc nie będę się z tym męczył. I w tym okienku mamy konsolę, która pokaże nam błędy, która powytyka nam wszystko, co zrobiliśmy dobrze i źle. Jak teraz odświeżę tą stronę, to się nic nie pokazało. Możemy sobie zobaczyć cały kod, zobaczyć, co jest gdzie, co jest w którym miejscu. Tu jeszcze był kiedyś taki tryb 3, gdzie można było podglądać, to chyba wyrzucili stąd już. Ale jest najlepszym, jest Chrome, w Chromie też mamy Developer Tools, jest Firefox Developer Edition, w Internet Explorerze, w Edge'u mamy Developer Tools. Według mnie najbardziej najlepiej działające jest Firebug razem z Firefoxem, tak więc to Wam polecam. Tak jak mówiłem, każdy lubi to, co lubi. Ja używam właśnie tego i polecam Wam sprawdzić. No ale tak, nie samym kodem gra żyje. Tak, możecie mieć proceduralnie generowane wszystko w swojej grze, ale na pewno o wiele łatwiej jest coś narysować samemu. Niektórzy z Was pewnie myślą, że wcale nie, ale polecam nauczyć się rysować. Ja jestem takim samotnym wilkiem, samotnym strzelcem. Tworzę gry sam. Tworzę sam muzykę, tworzę sam grafikę, tworzę sam kod, ale nie zaczynałem jako, nie wiem, kombajn do robienia gier, zaczynałem jako programista. Potrafiłem programować, wiedziałem, co zrobić, żeby z punktu A sprite przeszedł do punktu B. Miałem jakieś tam minimalne pojęcie o grafice 3D, tak po godzinach, po szkole, potem po pracy, dubiąc sobie, trochę się tego nauczyłem, no ale przyszedł ten moment, w którym robiąc samemu grę odkryłem, że nie stać mnie na to, żeby zatrudnić człowieka, który będzie rysował za mnie i że jeżeli ja chcę mieć grafikę, no to ja tą grafikę muszę sobie narysować. I na szczęście jest taki program, który nazywa się Graphics Gale. Zanim odkryłem ten program, zanim ten program w ogóle ujrzał światło dzienne i przetłumaczyli go z japońskiego, bo to jest japońska aplikacja, to jedynym konkretnym rozwiązaniem do pixel artu był Paint. Ale to nie są żarty, Microsoft Paint. W Microsoft Paincie przy otwartych kilku oknach z takim strasznie różowym tłem można było prawie że pracować na warstwach i dało się robić ładne kompozycje, dało się układać, dało się tam nawet narysować teksturę. Wycinając to i wklejając do innego programu, dodać jakiś prosty efekt i w taki sposób w tym MS Paint dało się pracować. No ale teraz jest Graphics Gale i Graphics Gale tak on w sumie jest tym MS Paintem. To jest dokładnie to samo, tylko wygląda trochę ładniej i ma bardzo ciekawe rzeczy. Tak, po pierwsze, mamy warstwy, czyli mogę coś narysować sobie na pierwszej warstwie. Na przykład powiedzmy, no to mieszkanie jest zbyt cudowne, ale może mi się uda coś fajnego narysować. Narysujmy drzewo w mniejszej rozdzielczości. Bo dobra. Narysujemy drzewo, wezmę sobie trochę grubsze, pach. O, ty myszko. To jest najbrzydsze drzewo, jakie kiedykolwiek narysowałem w tym programie. Do tego trzęsie mi się stół, trzęsie mi się ręka. Ja może przestanę się kompromitować i zrobię to flatfillem. Ciach. O, no tak. Plusem tego programu jest to, że zazwyczaj ja się boję takich nowych programów. Boję się na przykład Photoshopa, bo... Czemu to się tak dzieje? Gdzieś będzie dziura. Nie ma dziury. Boję się Photoshopa, bo nie znam go, nie wiem jak go obsłużyć. Ja ten program wiem jak obsłużyć, bo sam go zaprogramowałem. wstępnie w tym programie, jeżeli otworzymy sobie, tutaj są preferencje i w tych preferencjach mamy shortcuty, te shortcuty są prawie że puste. Nie ma tutaj nic poustawianego, więc sami sobie ustawiamy, co chcemy. Wszystkie opcje, które widzimy na ekranie, wszystkie opcje w toolbarach, w paletach, wszystkie te menu, submenu i wszystkie te guziczki, które tutaj się pojawiają, możemy podpiąć pod jakąś kombinację klawiszy. No i to jest wstępnie puste, więc nie ma jakiegoś tutoriala do tego, tylko trzeba usiąść i zrobić to samemu. Ja to mam zrobione w taki sposób, że tak, Ctrl D, tutaj na dole mamy klatki, a tutaj mamy warstwy. Jeżeli teraz dodam warstwę, Ctrl Shift D, ona nam się zduplikuje, mam dwa razy to same drzewko. Mogę jedną warstwę wyłączyć, mogę ją włączyć z powrotem, mogę ją Ctrl-A zaznaczyć i delete usunąć i mogę na tej drugiej warstwie narysować liście tego drzewa teraz na przykład, tak, ale to będzie brzydkie drzewo, najbrzydsze drzewo. I zrobimy... O! I teraz na jednej warstwie mam to, na drugiej warstwie mam to. Teraz chciałbym tu dodać jakiś cień na przykład w tym miejscu. Mam taką opcję zastąp kolor, więc zastąpiam ten kolor. Prawym to jest jako secondary kolor na lewy. I teraz w ten sposób zrobię sobie tu cień, nie wyjeżdżając poza linię i nie wyjeżdżając na zielone, bo zielone jest na zupełnie innej warstwie. Siup. Mamy piękny cień, no i mogę dodać też animację. Ctrl-D. Ctrl-D sobie zduplikowałem tą klatkę tutaj. Teraz mam dwie klatki animacji i w tej klatce na przykład mogę zrobić, że... nie, to się rusza. Powiedzmy, że drzewo się wygina na wietrze, bo jest wiatr. Przyjdzie śnieg. O. Tak, i jeszcze zrobiłem Ctrl-D, jeszcze jedna klatka. Tak samo kontrol strzałki w lewo poruszają mnie między klatkami, a do góry na dół poruszają mnie między warstwami. To jest wszystko, co możecie sami sobie ustalić. Ja to sobie zrobiłem sam w tym programie i on jest właśnie fajny, dlatego że każdy może go sobie spersonalizować. Pach, jeszcze trochę przesuniemy tą budygę, może trochę zegnę. Dobra, są trzy klatki, to jeszcze zduplikuję. Jak żywe. Tak więc, jeżeli chcecie robić realistyczną grafikę w waszych grach, używajcie Graphics Gale. W Graphics Gale zrobiłem grafikę do MacPixela. To jest pierwszy level do MacPixela, który zrobiłem. Tutaj tych warstw jest trochę więcej. I wytłumaczę wam pokrótce też, jak to działa. Pierwsze kilka klatek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jest wszystkim, co potrzeba, żeby ten level się uruchomił. Więc pierwsza klatka jest tłem. Tutaj sobie gdzieś stoi MacPixel, są jakieś rzeczy w tle, ale to jest tło, które jest stateczne, ono się nie zmienia, nic się w nim nie dzieje. Na drugiej klatce mamy tło, które się przewija z tyłu i ono się scrolluje z jakąś tam prędkością za tym tłem, więc tutaj za oknem, za tymi okienkami będziemy widzieć te oto domki. Następne to jest takie itemy, czyli rzeczy, które pojawiają się na scenie, z którymi możemy podjąć jakąś tam interakcję. MacPixel jest... ma obwódkę taką cyjanową. Rzeczy, które możemy podnieść, są czerwone, rzeczy, których nie możemy podnieść, są żółte i ludzie, których możemy kopnąć w tyłek, są niebiescy. I on wynajduje, ten szuka tego punktu kod, sprawdza wysokość i szerokość tego obiektu, rysuje go, to jest ze starej wersji, jeszcze z Game Jamu, w nowej wersji są dwie klatki tych itemów, dlatego każde, wszystkie te itemy są też animowane. Potem mamy cutscenkę, w której widzimy, że MacPixel jedzie tramwajem, to nam się scrolluje, tramwaj stoi w miejscu, ten tramwaj sobie podryguje, no jak sobie tak podryguje, to wybucha. Tu jest taka zmieniona wersja, nazywa się HackPixel i on wybucha miłością. No jak wybucha, to jest wybuchnięte, albo też nie wybucha, czyli po prostu zostaje taki, jaki jest. I każda z tych, spójrzcie, tutaj ta klatka i ta klatka, grafika w nich jest ta sama, tylko mam inne warstwy włączone, więc mogłem sobie narysować całą tą scenę wykorzystując dwie warstwy i wyłączyć jedną z tych warstw, żeby została na klatce, którą potrzebuję, więc bardzo, bardzo przyjazne jest to. W MacPixelu też wszystkie animacje, które rzeczy, które dzieją się potem, kiedy dokonamy jakiegoś wyboru, one są klatka po klatce, więc to też strasznie fajnie współdziała z tymi z tymi layerami i z tymi, i z tymi klatkami. Zwłaszcza, że liczba layerów i cała ich konfiguracja jest unikalna dla klatki. Czyli spójrzcie, tutaj na przykład mam mniej warstw. Jak przejdę klatkę do przodu, to mogę mieć jedną warstwę ekstra. I to nie stwarza żadnego problemu. W jednej klatce mogę mieć dwie warstwy, w jednej mogę mieć 8. Dzięki temu takie animacje klatka po klatce są bardzo łatwo do zrobienia. Jest też, pokażę wam też Badassa. To są plansze z gry Badass vs. Hipsters, gdzie Badass walczy z hipsterami. I też są to takie paralaksowe tła, gdzie to się scrolluje szybko. Za tym tłem tu jest Badass i on się scrolluje równo z Badassem, potem się to scrolluje jeszcze wolniej i to się scrolluje najwolniej. I mamy, każda następna plansza składa się z takich czterech obrazków. Szybko, wolniej, jeszcze wolniej, najwolniej. Szybko, wolniej, jeszcze wolniej, najwolniej. Ja muszę pokazać, jak to wygląda w praktyce. No, wejdziemy w code, wejdziemy w card, wejdziemy w games, w source, wejdziemy w games i tu powinien być Badass. Będzie dźwiękiem, jest dźwięk. I ten nasz Badass, on rozwala tych hipsterów i widzicie, jak te tła przewijają się z tyłu. Dalej, rozwala ich. Krz, 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 krz. I to jest druga plansza, no i tak dalej, i tak dalej. Pokażę wam też samą postać tego Badassa. O! To jest postać Badassa, też jest zrobiona w tym programie, też jest w bardzo ciekawy sposób, bo jest pocięty. Jest każdy fragment Badassa jest na osobnej warstwie. A dlaczego? Dlatego, że animacja jest wykonywana taka, jak taki program jest, nazywa się Spine, gdzie możemy obracać właśnie fragmentami ludzików jak roboty. I właśnie w taki sposób jest to zrobione. Wziąłem sobie taką nogę na przykład, tą nogę sobie biorę, ciach, ciach, ciach. Tak, obracam sobie ją tak. Powstają jakieś artefakty, no to trzeba je potem ręcznie potem wygładzić, no ale że to była gra na Game Jam, to nie przejmowałem się tym zbytnio. Cofnijmy to. I cała animacja Badassa jest zrobiona właśnie z tych klatek właściwie bez zbędnego wysiłku, dzięki temu, że to wszystko mogło się obracać. Tu jeszcze Badass ma motor. Na końcu Badass dosiada AT-AT i brnie nim przez kosmos, gdzie hipsterzy jeżdżą na spacecorach. Tak więc Graphics Gale, jeżeli chcecie robić pixel art, to jest najlepsza rzecz, którą możecie użyć. Strasznie fajne rzeczy. Można też wysokorozdzielczą grafikę robić w nim. Jeżeli ktoś naprawdę nie lubi Photoshopa, no to da się robić tą wysokorozdzielczą grafikę. Tylko on, jak się mu za dużo RAMu zabierze, tą przymulę, jakbyśmy chcieli zrobić coś 800x600, żeby miało do tego kanały alfa, no to zaczynają się już kłopoty. Zaczynają się schody, on się może trochę krztusić, może uda mi się coś znaleźć tutaj takiego. PGA, gdzieś miałem plakaty. O, to może pokażę to po prostu. To jest plakat, który w całości zrobiłem, ulotka, którą w całości zrobiłem w tym programie na warstwach, z wykorzystaniem kanału alfa, z wykorzystaniem pełno warstw, wszystko w wysokiej dość rozdzielczości. On trochę się przycina i przymula, no ale da się to zrobić i można uniknąć Photoshopa i wszystko jest ładne i te nasze pikselki są dokładnie takie, jakbyśmy chcieli. Także polecam wam Graphics Gale, jeszcze raz sobie zapiszcie. Można wejść na stronę, całość jest darmowa, Human Balance bodaj ma się nazywa. Tak jest, Graphics Gale, Human Balance, Japończycy. Cały program jest za darmo, chyba że chcemy eksportować z niego GIFy lub ikony ICO albo animowane ikony ANI. O tak, ICO, GIF, AVI, KUR, ANI. Takie rzeczy można eksportować z niego, jeżeli kupimy go za $25. Jeżeli tego nie potrzebujemy, to wystarczy pobrać i on za darmo będzie działał w 100%. Ciach, 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 nic nie zapisujemy. Dobra, następny program to jest, że Graphics Gale, on jest taki dość prosty, on nie jest bardzo skomplikowanym programem. Jeżeli chcemy jakieś efekty, no to z tych efektów mamy Adjust Coral Negative Grayscale Effect. cały ten zasobnik efektów nie jest zbyt rozległy i one też nie do końca są najlepsze jakościowo. Ja używam do tego Irfan View, do takiego szybkiego, na przykład Ctrl-Shift-C, teraz kopiuję obrazek, który się wyświetla, a nie jeden layer, wklejam go Ctrl-V tutaj, na L, nie na L, na F, o, na F zmniejszam go, żeby nie był taki rozmazany, Ctrl-R, zmienię sobie rozmiar, resize, double, double, ok, jest taki, teraz zapisuję go jako, o Jezu, co to jest, zapisuję go jako badass. Klikam na transparentny kolor i mam tutaj z transparentnym kolorem. Minus jest taki, że jak przypadkiem wduszę Ctrl, Shift i C, co jest kopiowaniem wyświetlanego obrazu tutaj, to on mi ustawia ten obrazek na tapetę, więc moja tapeta się bardzo często przypadkiem zmienia. Irfan View głównie używam do takiego szybkiego zapisywania, konwertowania i tak dalej. Jest absolutnie darmowy przeglądarka zdjęć sprzed 20 lat. Do tego też używam XnView i XnView jest trochę bardziej skomplikowane, więc jak sobie wejdę, no może otworzę jakiś pictures. O, może kota. Kopiujemy kota, wkleimy go tutaj. XnView używam, żeby dodawać jakiś efektów do obrazków, czy sprawiać, żeby były nagle piękne, więc sprawimy, żeby kod był teraz piękny. Zrobimy tak, Shift-S, zmniejszymy jego rozmiar do 25%, ok. Kod jest mały i trochę pikselowy. Teraz zmienimy jego ilość kolorów do 8. Albo może Bayer do 128. Apply i teraz Shift-S i zwiększymy go z powrotem do 400 razy. OK, o i mamy taki strasznie fajny plakatowy efekt. Mam nadzieję, że to widać. Do tego jest fajne, te fajne właśnie efekty obniżania ilości kolorów z literowaniem Bayera czy Floyda. Fajne też są efekty typu Gaussian Blur. No licz. A może go zmienisz jeszcze. Ciach, zmniejszymy na 50%. No, a na 25%. OK. Plus. Filter efekty. Zblurować trochę. Minimum, maksimum. Takie rzeczy. Zazwyczaj tego używam w taki sposób, że na przykład chciałbym, jeżeli jestem w tym Graphics Gale i teraz mam tego badasa, Ctrl-Shift-C, Ctrl-Shift-V i chciałbym temu badasowi, nie wiem, to może wezmę tego większego, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. I chciałbym teraz temu badassowi dać taką aureolkę, więc duplikuję sobie to, usuwam go, mam czysty layer i do tego layeru, teraz tak, nie, jeszcze kopiuję badassa, aha, badass do góry, ciach. Zrobimy, żeby transparentny kolor był ten. Skopiujemy całego badassa tutaj. Ctrl-Shift-C, Ctrl-Shift-V. Teraz L ustawiam levele i te levele chciałbym teraz zmniejszyć w taki sposób, żeby mieć czarne i białe tylko. Teraz sobie to efektem zrobię minimum, żeby trochę rozszerzyć te granice. Do tego efektami pach, Gaussian Blur. Rozbluruję sobie to raz. Rozbluruję sobie to drugi raz. Kopiuję. Wklejam Ctrl-Shift-V do nowego obrazka tutaj. Teraz mam to w nowym obrazku, nazywa się Image 3. I teraz tutaj zrobię czarne. I chciałbym, żeby mi zrobił Alpha Channel, używając luminancji z Image 3 odwróconej. I mam takie coś. Teraz jeżeli połączę, ważne jest, żeby połączyć te layery, usuwając oryginalne i robiąc Alpha Channel, mogę go Ctrl-S zapisać jako PNG. I trzeba pamiętać, żeby zaznaczyć z Alpha Channelem badass zapisz. I zobaczycie, że ten badass tutaj, on ma faktycznie kanał alfa. Tu on ten sam kolor tła, ale tutaj widać, że on ma ten kanał alfa, więc to jest w połączeniu te trzy aplikacje pozwalają na robienie właśnie takich fajnych rzeczy, no i do tego ich głównie używam. Graphics Gale, Irfan View i XnView. Jak jesteśmy z czasem, całkiem nieźle. Zdążę Wam dzisiaj wszystko pokazać. Dalej, Photoshop Elements. Na pewno znacie wszyscy Photoshopa. Ja nie znam Photoshopa, więc nie będę wam pokazywał, jak go używać, żeby się nie skompromitować. Absolutnie, nie mam pojęcia. Wiem, jak usunąć na przykład... Ostatnio się dowiedziałem, zrobimy edit teraz. Jak usunąć pryszcza w Photoshopie. Może gdzieś tutaj mam moje brzydkie zdjęcie i będziemy usuwać pryszcze zaraz. Nie ma, to Scotta usuniemy pryszcze. Nie mam Adobe ID. No mam, ale zapomniałem. O, jest Scott. I tu jest takie strasznie fajne narzędzie, nazywa się Spot Healing Brush Tool. I zaraz wyleczymy kota. Może mu usunę na przykład... O, i teraz jeżeli mamy jakieś niepowodzenie, na przykład wielkiego pryszcza tutaj, on nam go usunie. Był język, nie ma języka. Mamy na przykład, nie chcielibyśmy mieć tego oka tutaj, on nam je usunie. I jeżeli wasze zdjęcie na dowód osobisty nie wyszło tak, jakbyście chcieli, jest nos, a nie chcielibyście mieć nosa na zdjęciu, wystarczy go zamalować Spot Healing Brush Tool i on znika. Wszystko to można skopiować, wkleić, o, jak się kopiuje, edit, Ctrl A, Ctrl C, tu, Ctrl V i teraz jak zrobię Ctrl Shift C, to będę miał pięknego kota na tapecie, bez twarzy. Tak więc to jest Photoshop Elements. Dlaczego Elements za niezwykły? Ano dlatego, że kupując tablet Bamboo, najtańszy tablet Wacoma, który jest też całkiem niezły, dostajemy Photoshop Elements za darmo. Tak więc to jest dobra inwestycja. Jeżeli chcecie kupić Photoshopa i on kosztuje milion, to możecie kupić też tablet i mieć Photoshopa za darmo i tablet. Tableta nie używam, bo nie potrafię. Ja używam myszki. To jest taka kiepska. Laserowa myszka do robienia pixelartu. Nie wiem, czy opłaca mi się uczyć tabletu, jeżeli potrafię narysować rzeczy myszką. Mówią, że się da, ja nie mogę. Ja tam rysuję, a tam się nic nie pojawia. To w mojej głowie nie ma sensu. Tak więc myszka, Photoshop Elements, mówię, jest dostępny z tabletami, tak więc jakbyście chcieli zaopatrzyć się w tablet, to do tego będzie Photoshop za darmo. Ciach. Dalej, oprócz tego jest też coś, co nazywa się Premiere Elements. Nie wiem, czy mam tutaj Premiere. Nie mam Premiere Elements. Premiere Elements jest dostępny razem z kamerami, z webcamami jakimś tam wyższej klasy, więc jeżeli myślicie o streamowaniu, a polecam streamować w internecie, bo to jest fajne. Jeżeli chcecie robić gry, czy chcecie grać gry w internecie, bycie personą internetową, która jest gdzieś tam na żywo i można ją dotknąć na ekranie monitora, jest teraz w modzie, więc jeżeli chcecie coś takiego robić, potrzebujecie dobrą kamerę, dobry mikrofon, polecam dobrą kamerę, do tego będziecie mieli Premiere Elements do edycji wideo gratis. No ale tak, nie wszyscy robią gry 2D, tak? Więc zostawmy te 2D w spokoju i przejdźmy do 3D. Myślicie teraz, że odpalę Blendera? Nie, bo Blendera tu nawet nie mam, chociaż ostatnio odpaliłem, przyznam się, że odpaliłem Blendera i w porównaniu do tego, co było 10 lat temu, bo ostatnio wtedy używałem Blendera i powiedziałem, że nigdy więcej, to jest jak niebo i ziemia i Blendera faktycznie da się używać teraz. Tak więc polecam Blendera, ale jeżeli to was przerasta, jeżeli chcielibyście zrobić grę 3D i zrobić proste rzeczy, na przykład w Unity, a wcale nie jesteście grafikiem 3D, tylko programistą i chcielibyście robić programmer art, polecam wam coś, co nazywa się Wings 3D. Wings 3D to jest program 3D dla opornych, ale takich już naprawdę opornych jak ja. Nie ma interfejsu, więc nie mamy nic. Nie mamy nic na ekranie, mamy tylko te trzy znajome kolorowe ośki. Tutaj są sposoby, mogę zaznaczać obiekty, mogę zaznaczać ściany, mogę zaznaczać krawędzie i mogę zaznaczać punkty, werteksy. I z każdą z tych rzeczy mogę coś zrobić. Domyślnie mogę wstawić coś, więc wstawię sobie na przykład taki, bo to jest bardzo moja ulubiona figura geometryczna, bryła foremna. Nazywa się dodekahedron, czyli dwunastościan foremny i ma piękne pięcioramienne ściany. Jeżeli ja go zaznaczę teraz i przejdę w tryb zaznaczania ścian, to zobaczycie, że te ściany faktycznie są fajne. Mogę przejść, jeżeli przejdę w tryb zaznaczania krawędzi, kliknę prawym, to teraz mam rzeczy, które mogę z tymi krawędziami zrobić. Czyli na przykład chciałbym zrobić bevel z nich. I teraz jak zrobię to w taki sposób, mogę uzyskać taki fajny kształt, na przykład piłki nożnej, chociaż tu trochę pracy jeszcze trzeba było włożyć w to. Nie, już wiem. Ctrl Z, Ctrl Alt Z. O, trzeba werteksy zbevelować. Jak teraz zaznaczę całego, zaznaczę werteksy i wybiorę bevel, To nie, to też nie to. Ale jest całkiem ładne. Można robić ładne rzeczy tutaj naprawdę szybko, poeksperymentować. To jest takie, nic się nie zepsuje tutaj, nic się nie stanie. Takim podstawowym narzędziem każdego twórcy 3D to jest ekstrud. Ekstrud, czyli wyciąganie ściany. Zaznaczam sobie ścianę tą i chcę ją zekstrudować. Wyobraźcie sobie, że to jest niekończąca się plastelina. To jest jak plastelina, ja mogę z niej modelować, ale ona się nie kończy, więc mogę ją wyciągać w nieskończoność. Na przykład chwycę tutaj, ekstrud, ciach. Normal. Normal, czyli normalna jest to oś prostopadła do powierzchni, więc w kierunku normalnej teraz go wyciągam i mogę go wyciągnąć naprawdę, naprawdę w nieskończoność. Jak już go wyciągnę, mogę wybrać scale uniform i teraz go sobie zeskalować trochę tak. Mogę też to wszystko zrobić kolaps i to się zapadnie w jeden vertex i będę miał takiego dzióbka tutaj, a jak nie chcę tego vertexa, no to mogę zrobić ten bevel i zrobić to z powrotem. Jeżeli chciałbym, to całość mogę wygładzić, żeby była gładka, mogę sobie zmienić widok. Byście widzieli, jak to wygląda. Ale wracając, cofając się, tu jest jeszcze takie strasznie fajna rzecz, którą lubię, nazywa się od ścian inset, która nam robi takie insety i potem te insetowi mogę zintrudować do środka i mam takiego strasznie fajnego cosia. Mogę to eksportować do OBJ-a i tego OBJ-a mogę sobie wczytać na przykład w Unity bez problemu, potem mi wyświetlić. Strasznie fajne też jest narzędzie tutaj do mapowania UV. To jest coś, co jest zmorą, bo taki obiekt do mnie jest całkiem fajny, ale strasznie ciężko będzie go zmapować, więc wywalimy go do śmietnika i zrobimy po prostu zwykłego cuba i zrobimy z niego domek, więc tak, ciach, ciach, dzielę na dwa dusze, guzik 2, dzieli się na dwa dusze, guzik, łączy się. Zaznaczam sobie tą ośkę, podnoszę ją do góry, move, y, domek. Powiedzmy, że to wystarczy, podniosę go trochę do góry, move, y, żebym chciał zrobić drzwi, no to bym musiał tu zaznaczyć, podzielić na dwa, połączyć, potem tu zaznaczyć i tak dalej, to jest takie już trochę więcej roboty, więc nie będę tego robił. To jest mój domek, ale teraz jeżeli zobaczycie, on jest tak strasznie niefajnie oświetlony, nie powinien być tak oświetlony, bo ja nie chcę, żeby mój domek był tak oświetlony, bo to nie jest prawdziwe, więc zaznaczając krawędzie mogę wybrać, czy one są twarde, czy miękkie, żeby wam pokazać, jak to działa. To zaznaczę te wszystkie krawędzie i sprawimy, że są twarde. Hard. I teraz w tym podglądzie widać, że każda ściana jest oświetlona w swój sposób. Czyli działa to w ten sposób, że normalne są liczone po wierzchołkach. Czyli te wierzchołki, które mamy tutaj na rogach, one mają normalną, która jest wychodzi gdzieś tam w kąt. I te normalne są interpolowane, czyli tak jakby światło miało się odbijać, to ono się będzie odbijać trochę inaczej w każdym miejscu, co jest nieprawdą, bo te ściany u mnie są płaskie. Jeżeli robimy człowieka, na przykład rękę, no to ta ręka, ona też się składa z tych płaskich ścian, ale one nie powinny być płaskie, więc nie robimy tego, żeby tak wyglądało, chyba że taka estetyka jest w naszej grze. Ale nasz domek ma być płaski, więc on będzie wyglądał właśnie tak. Jeszcze tak, żeby trochę go upiększyć, bo mi się trochę nie podoba, to zrobimy mu ładny daszek. Extrude, normal, stop. Scale uniform, trochę powiększymy i jeszcze raz extrude, normal, stop. Jeszcze raz muszę całego zaznaczyć i jeszcze raz muszę zrobić trik z krawędziami hardness, hard. Ciach, 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 piękny domek. I teraz do tego domku zrobimy tekstury. I właśnie tutaj Wings 3D zabłyśnie, bo robienie tych tekstur jest fajne. Klikamy prawym, wybieramy UV mapping. Otwiera nam się nowe okienko i tutaj możemy wybrać, które krawędzi on wytnie. On nam wytnie te krawędzie, czyli chciałbym na przykład, żeby pociął tu, 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 tu. Chciałbym w ogóle, żeby wszystko mi nie pociął. Unmark edges, spacja. I teraz zaznaczam krawędzie, po której on będzie ciął, więc chciałbym, żeby uciął mi tu, 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 tu. Mark edges for cut. I teraz on utnie tutaj, tu gdzie widzicie po żółtym, a tego nie przetnie. I on to tak ładnie rozłoży nam na teksturę. Następne krawędzie chciałbym, żeby mi uciął te. Sobie wyobraźcie, jak taki model, na przykład, który ma tysiące poligonów, ile to jest roboty. Mark Edges for Cut, a jeszcze jak się pomylimy, no to oczywiście wszystko trzeba robić od nowa. I ten całą resztę domku niech nam już zupełnie potnie na kawałki. Wtedy sobie poukładamy jedno na drugim. Mark Edges for Cut. Pach. I teraz robimy Continue, Unfolding. Ciach. I on nam rozebrał ten domek na czynniki pierwsze. Mogę sobie wziąć to okno z tyłu i zmniejszyć na pół. Mogę sobie wziąć to okno tutaj. I to jest nasza tekstura, na której są poukładane te rzeczy. I teraz tak to i to jest nam w sumie niepotrzebne. Więc wezmę tutaj Move to Center. Scale Uniform. I wezmę to gdzieś Move Free na bok. To jest nam na razie niepotrzebne. Ale co jest nam potrzebne, to jest ten przód i ten tył. Move to Center. Scale Uniform. Trochę zwiększymy. Jak ktoś mówią, nie taki diabeł straszny. Move, free i postawimy go tu. I teraz chciałbym jeszcze te boki. To jest dach. To jest dół. To jest bok jeden, a bok drugi... Gdzie znajdę bok drugi? Jest bok drugi. Czy jest nie tak z tym drugim bokiem? A on się tu nie przeciął, jest razem z tym. Dobra, jeszcze raz z prawym. Nie wiem, czy to się da zrobić prawym. A, dobra, nieważne. Zrobimy tak. Move. Free. To na bok. Tu weźmiemy tak, zaznaczymy sobie tą krawędź i przesuniemy ją tu. Świetnie. Teraz zaznaczam sobie to i to. Move. Free. Move to center. Scale uniform. Powiększymy trochę. Move. Free. Tu. Postawimy obok. I ten dach. Move. Free. Tu trochę go powiększę. To nie jest najlepszy przykład mapowanie UV. Wszystko powinno być oczywiście zrobione jak najciaśniej, żeby jak najmniej tych pikseli zgubić, no bo jednak to wszystko zajmie nam miejsce w teksturze. No ale teraz jak już mam wszystko zrobione, klikam prawym Create Texture. Chciałbym, żeby było 128 na 128 z tłem i z edge'ami. Pach, to jest nasza tekstura. Teraz tą naszą teksturę znajdziemy sobie w czymś, co nazywa się Outliner. Możemy zrobić ją external i ona się nam zrobi tu w Pictures. Save. Teraz jak wejdę w te picturesy moje i otworzę ją sobie w Graphics Gale'u. Nie tu. To mogę sobie na niej coś narysować. Na przykład nasz dach będzie czerwony. Zrobię sobie nową warstwę znowu. Na tej warstwie chciałbym, żeby biały był przeźroczysty. Tu sobie usunę wszystko i teraz na przykład namaluję sobie czerwony dach. Ciach, ciach. I na tym czerwonym dachu jakieś ładne kreski. Ciemniejsze trochę. Tu zrobimy okno niebieskie. A tu zrobimy drzwi brązowe. A na oknie zrobimy jeszcze cosia. I cały domek jest biały. I piszę na nim source house. Brzydko. I teraz to wyłączę. Zostaje nam to. Zapisuję jako ten BMP. Wchodzę tutaj i robię klik, make internal. Nie, refresh. A, make external jeszcze raz. Ale zepsułem teraz. Pictures. Save. Yes. Zapisuję tu jeszcze raz. Klikam prawym i wybieram refresh i powinno nam się odświeżyć. Mamy swojego source house'a. I w taki sposób każdy może zrobić sobie asset do swojej game jamowej gry w Unity przy użyciu Wings 3D. Więc polecam Wam Wings 3D, jeżeli nie chcecie męczyć się Blenderem i wiecie, że nie będziecie potrzebowali takich rzeczy. Wings 3D to jest rzecz dla Was. Do tego w koniunkcji... Tak, chcę zapisać house. Do tego w koniunkcji z tym Winxem, jeżeli chcecie zrobić animację, to ja używam takiego programu Milkshape 3D i on już jest trochę przestarzały i prawdopodobnie nie jest najlepszy na świecie, ale jest. Kiedyś tworzyli w nim modele do takich gier jak Quake 3 Arena, do Unreal Tournament. To był program taki najbardziej rozbudowany, którego w sumie wszyscy używali. Już nawet nie pamiętam, jak się go używało. Widoki mamy z czterech stron i mamy... Ja używam tego w taki sposób, że tworzę sobie modele w Winkie, robię im te mapy, rysuję im tekstury, potem wrzucam je tutaj. Tutaj tworzę kości, czyli szkielet. Ten szkielet, każdą z tych kości przypisuję do jakiejś tam grupy vertexów. Jak ja teraz, on ma taki strasznie fajny interfejs. Te cztery rzeczy to jest F1, F2, F3, F4, a te rzeczy to jest 1, 2, 3, nie, to jest dalej, F5, F6, no tak. I to są rzeczy, które zaznaczamy, więc F1 select, joint, chcę zaznaczyć joint, na przykład, a nie, nie chcę zrobić jointa, chcę zaznaczyć joint, o i tu jest 1, 2, 3, 4, joint, ten joint i teraz chcę obrócić ten joint. Ja muszę go zaznaczyć jeszcze. Zaznaczam joint. Obracam joint. O, i teraz ten joint, tym jointem sobie operuję. Obracam i w taki bardzo prosty sposób z tymi skrótami klawiszowymi to wszystko bardzo świetnie działa. Mamy też tryb animacji. Ja nie wiem, czy tu jest jakaś animacja. Jest, spójrzcie. Jest taka animacja, jak on się... To jest punk rock do gry o byciu w kotle, w której gramy na macie do tańczenia z dwoma mówami i trzeba jak najszybciej pozabijać wszystkich ludzi dookoła. I to jest model do tej gry właśnie stworzonej na No More Sweden. Milkshape 3D, on kosztuje trochę pieniążków. W sumie wydaje mi się, że Blender będzie potrafił to samo, ale jeszcze nie doszłem do tego etapu animacji w Blenderze. Więc jeżeli znacie Blendera i chcecie zaoszczędzić parę baksów, to polecam. Dalej. Napisaliśmy kod, zrobiliśmy grafikę piękną 3D, 2D, 8D, 4D. Potrzebujemy jeszcze dźwięk. I teraz do dźwięku ja używam dwóch rzeczy. Pierwszą to jest Adobe Audition. Dużo ludzi lubi Audacity, a ja się wychowałem na Cool Edit Pro i to Cool Edit Pro teraz zamieniło się w Adobe Audition i to jest taki całkiem high-endowy sprzęt. I nie wiem, czy uda mi się coś tutaj nagrać, bo ostatnio miałem problemy z mikrofonem audio, hardware, dewice, klas... Aha. Azio. Nie chcę Azio. Input microphone, output speakers. Dobra. Zobaczymy, czy to działa. I teraz spróbujemy coś nagrać. Może untitled mono 16 bit. Halo? 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 Mój mikrofon nie działa. Halo? Muszę wejść w recording device. A, no tak. Properties, levels. Nie, to jest wszystko ok. Ciach. Audio hardware. Mikrofon. Dobra, to spróbujemy. To zamiast robić to, to ściągniemy sobie z... Może otworzę, coś tu mam już nagrane. Edit. Preferences. Audio hardware. Stereo mix. OK. Teraz włożę sobie słuchawki. Co ty, mój mikrofon się zepsuł, więc nie nagram swojego głosu. Może wejdę w SOS, wejdę w PADAS. Nie. Source card. Nie, tu source code. Code. Nie. Card. If card is games, if games is PADAS, if PADAS is source, if source is sound, if sounds na przykład is hipsters. Nie będę się nagrywał, bo to nie zadziałało. Czy słychać dźwięk? I to byłem ja. To był mój głos. Nie wiem, czy mi się uda to teraz odwrócić, ale jest taki prosty bardzo trik. W sumie zestaw trików, który możemy użyć, jeżeli chcemy, żeby nasz głos brzmiał właśnie tak strasznie fajnie. To jest tak. Pierwsza rzecz, którą używamy. Ja może wezmę ten głos z jakiejś innej gry, w której nie jest tak wysoki. Na przykład z Advent. O! Source, Sound, Voice. Powiedzmy, że ten. Posłuchajmy.
It must be a miracle!
It must be a miracle z Christmas Shotgun Defense. I teraz tak, jeżeli chciałbym, żeby ten głos zabrzmiał bardziej dostojnie, to są takie podstawowe efekty. Pierwszą rzecz, którą robimy, to jest stretch. Time and pitch, stretch and pitch. I ten stretch zmniejszamy, ale bardzo, bardzo, bardzo mało. Czyli chcemy lower pitch. O. Dwa putony to będzie dużo. Możemy...
It must be a miracle.
Możemy posłuchać, że to brzmi dobrze. Druga rzecz, ale to tak brzmi trochę roboczo jak robot, więc jeżeli chcemy, żeby to brzmiało tak bardziej naturalnie, dodajemy reverba. Reverb to jest rzecz, która maskuje bardzo, bardzo, bardzo dużo kłopotów. I ja używam czegoś, co nazywa się Studio Reverb i Vocal Reverb w moim...
Miracle.
O, ciach. I to nam dodaje trochę reverba.
It must be a miracle.
Na tego reverba pakujemy jeszcze coś, co nazywa się Dynamic Processing. I Dynamic Processing wyrównuje nam amplitudę całego dźwięku. Czyli tu mamy trochę głośniej, tu mamy trochę ciszej. To wszystko nam się wyrówna do jakiegoś tam zera. Tego to bardziej widać niż słychać, ale przez to
It must be a miracle.
Wszystko jest takie bardzo, bardzo miękkie. I to wszystko na końcu podbijamy o jakieś 3 decybele do góry, apply i mamy nasz piękny głos.
It must be a miracle.
To wszystko słychać? Działa dźwięk?
Wszystko jest w porządku, a możesz minimalnie przyciszyć?
Dobra. Minimalnie przyciszę. To.
It must be a miracle.
I do porównania Ctrl A, copy to new zrobimy. Do porównania teraz to wszystko anuluję.
It must be a miracle. It must be a miracle.
Z tym głosem naszym można tu zrobić wszystko, dlatego bardzo, bardzo lubię Adobe Audition. Tu jest dużo tych efektów, dużo tych fajnych rzeczy. Nawet jeżeli mamy kiepski mikrofon, nawet jeżeli mamy dużo szumów, można to wszystko zrobić, można to fajnie lupować rzeczy, naprawiać piosenki, jakieś rzeczy, które się nie udały na szybko. Tak więc polecam Audition, kosztuje, o Jezu, cały worek pieniędzy. No ale jeżeli chcemy go używać profesjonalnie, no to po prostu nam się zwraca. Oprócz tego polecam Audacity, ale Audacity nigdy nie używałem i nawet nie mam, więc wam nie pokażę. A może mam? No tu Audacity. Mam jakąś starą wersję pewnie. Mam Audacity, czarna magia. Może umie nagrywać. O nie, no mój mikrofon nie działa. Polecam Audacity, polecam Audition, no ale jak mamy dźwięk, potrzebujemy też muzykę. Więc otwieram teraz mój ulubiony program do muzyki, FL Studio. Mam znajomych, profesjonalnych artystów, takich jak Kozilek, takich jak Those One, którzy tworzą muzykę do gier profesjonalnie. Oni wszyscy używają jak jeden czegoś, co nazywa się Ableton. Ableton Live to jest coś, to jest taki industry standard, mi się wydaje. Ale kosztuje też worek pieniędzy, bo to jest bodajże zaczyna się od $600. Ableton Live. Do tego jest strasznie skomplikowany i bardzo nie wiem, jak go używać, ale no jest na pewno o wiele bardziej potężny. Ja używam czegoś, co nazywa się FL Studio. Kiedyś nazywało się Fruity Loops. Kosztuje w wersji Fruity Edition, która jest wystarczająca do tworzenia muzyki poza studiem. Kosztuje 99 baksów. I na przykład, o, pokażę wam, tu gdzieś powinien być Mac Pixel. O, tą muzykę znacie na pewno. Ciach. I lub. I tworzenie muzyki, tą piosenkę do MacPixela stworzyłem dosłownie parę minut już na sam koniec Game Jamu. I ona wyszła, ona jest całkiem fajna, więc taka została. I teraz pokażę wam pokrótce, zrobimy sobie nowy, jak tego używać. Więc ja zaczynam zawsze od bębnów. Więc tutaj jest taki suwak, on jest od BPM-ów i to jest ważne, żeby ustawić go na co najmniej 185. Jeżeli nie ustawimy go na co najmniej 185, to nasza muzyka nie będzie się do niczego nadawać. Następnie mamy, składa się z patternów. To jest coś takiego... Jeżeli pamiętacie stare trackery, a pewnie nie pamiętacie, ale ja pamiętam, stare trackery właśnie bazowały na patternach. Mieliśmy pattern, który leciał jeden po drugim. Tutaj jest to samo, tylko że te patterny mogą lecieć również równoległe. Więc na pierwszym patternie będziemy mieli bębny. I te bębenki teraz tak, uwaga, klikam. Powiedzmy. Klikam sobie teraz prawym na ten bas, piano roll. Patrzę, gdzie mi się tu zapala, jak gram. I muszę to wszystko, co zagrałem, narysować teraz. Zaznaczam, kopiuję, wklejam. I wrzucam to tu. I to mi poleci razem z tymi moimi bębenkami teraz. Jaki jest sekret tych basów? Nie ma. Dusimy te guziczki tak długo, aż coś wyjdzie. Ja polecam, jest o wiele łatwiej dusić tylko białe. Więc jeżeli będziemy dusić tylko białe, czyli nie te półtony, to jest łatwiej coś znaleźć. Jeszcze jak będziemy dusić co drugi, czyli na przykład C, E i G. Duszę byle co. Nie wiem, czy to widać na jakiejś kamerze. Że pokażę tak. Uwaga. Naprawdę, cokolwiek nadusicie będzie ok, bo to jest pierwsza linia melodyczna. Schody zaczynają się, jak dodajemy drugą. Teraz sobie tu pokomplikowaliśmy rzeczy, ale ważne jest tak. Tu mam G. G to jest chyba ten. O, to jest G. Tu mam F. To jest F, jest jedno niżej. I tu mam D. I teraz, jeżeli będę zaczynał każdy takt przy mojej linii melodycznej tak samo jak tutaj, to one będą pasować do siebie. Czyli teraz dodam sobie następny instrument. Mam tą perkusję, mam ten bas i dodam sobie do tego pluginy. I z pluginów wybieram sobie Monomate. Monomate to jest jeden z moich ulubionych pluginów, więc otwieram sobie go w nowym kanale. On jest strasznie głośny, żeby teraz nie przedobrzeć tu. I on ma taki fajny guzik z trzema wykrzyknikami. I teraz tu jest dużo takich pokręteł, które mają dziwne nazwy. I jak chcemy się dowiedzieć, co znaczą, to jest nieważne, więc nie będę o tym mówił, ale ten jest fajny. Klikamy go i się dzieje tak. I klikamy go tak dużo, aż znajdziemy coś, co nam się podoba. Niech będzie ten. I teraz chciałbym, bez słuchania tamtego, żeby on pasował. Więc mamy G, G, F sharp, F, D. G, F sharp, F, D. Czyli musimy grać tak. G, C, D, E, F, G. To jest to samo, chyba. Dodaję nowy. Ciach. Lead. Prawym piano roll. Odpalam sobie piano roll. Teraz jak dodam to do tego, to powinno działać. Uwaga. A żeby nie było za mało, to sklonujemy sobie go, clone. I mamy drugiego takiego samego i będziemy mieli coś innego w nim. Zmniejszę mu glide trochę. I dodamy jeszcze jedną linię melodyczną. Tym razem słuchając poprzedniej. O nie, wyłączyłem jeszcze raz. cokolwiek, dusimy guziczki, a coś wyjdzie. Zaczynają dusić od tego właśnie G i potem już jest, reszta jest już nieważna, jeżeli ma pasować. Dodam to. Trik jest taki, że muszę je, żeby one mi się tutaj ładnie zjeżdżały, to muszę najechać. O. Jak już mamy to wszystko gotowe, to teraz można to wszystko poukładać po prostu, czyli ułożymy z tego sobie krótką piosenkę i zobaczymy, czy ona się nadaje. Nawet jeżeli nigdy nie robiliście muzyki, to naprawdę nie jest trudne. Do tego wszystkiego za chwilę pokażę Wam jeszcze fajne efekty, które można wrzucić, czyli weźmiemy na przykład sobie ten bas i do tego basu możemy dodać sobie efekt. I teraz tak, to jest nasz bas. I ten bas jest na tracku numer... Ten jest na jeden... Dobra, to niech nasze dramy będą na tracku numer 1. Nasz bas będzie na tracku numer 2. I teraz te traki ja mam dostępne tutaj. Mixer. I teraz tak, tu mam dramy i do dramów dodam sobie Fruity Reverb. Gdzie jest mój Fruity Reverb? Chorus, Patcher, Notebook, Blood Overdrive, Flanger, Delay, Reverb. Jest, Fruity Reverb. I Fruity Reverb z presetem drum room. I moje dramy są całkiem niezłe. I do basu dodamy sobie, ale już nie ten reverb, tylko dodamy fast dist, jeżeli mi się uda go znaleźć. Jest, Fruity. I teraz do całości na mastera dodaję coś, co się nazywa More Plugins. Plugin, który nazywa się Ultradia SE. I to jest plugin, to jest moja taka słodka pluginowa tajemnica. Gdzie go znajdę teraz? Dodajemy podprogową generację dźwięku, który jest... który stymuluje fale mózgowe, przez to nasza bardzo, bardzo nieporadna piosenka po prostu nie wkurza, nie denerwuje człowieka, który słucha ją przez parę godzin. Ustawiamy tutaj na theta, czyli takie uspokajające fale. Tutaj ustawiamy klucz G, bo od klucza G zaczynaliśmy jak najgłośniej. I to wszystko. I teraz poukładamy sobie tą piosenkę. Szybko dodam jeszcze jeden pattern. To jest taka ciekawostka też, jak tu zrobię takie dwa i dodam go, tego nie potrzebujesz, i dodam go tu. Będę miał fajnego wstępniaka. Patrzcie. Gotową piosenkę, dosłownie kilka minut. Polecam wam wszystkim FL Studio, jeżeli nie umiecie robić muzyki, to tym bardziej. Dobra, to było na tyle z kreatywności. Mój czas powoli dobiega końca, ale pokażę wam jeszcze, mam kilka tutaj programów takich zupełnie innej beczki. Jak już mówiłem, potrzebujemy oprócz tworzenia gier też tworzyć strony internetowe, tak? Żeby tworzyć strony internetowe, potrzebujemy serwer gdzieś tam w internecie, a żeby gdzieś tam w internecie się z nim dogadać, to na pewno wszyscy znacie taki program, który nazywa się Puty. Puty. No nie mam. Puty. Nie mam. Nie mam Puty. Puty to jest zwykły Secure Shell Terminal, który łączymy się z innym komputerem, z Linuxem albo z innym Unixem i możemy nim zdalnie sterować przy pomocy magicznych zakręć. Druga rzecz, WAMP Server. WAMP Server jest to taka start, jest tutaj się, jest zielony, jest online. Wchodzę na localhost. I have no idea what I'm doing. Działa nam nasz WAMP Server. Zwykły WAMP, czyli na Windowsa mamy Apache, mamy MySQL i mamy PHP. Czyli to, co potrzebujemy, żeby tworzyć proste strony internetowe. Nie bójcie się PHP, PHP jest bardzo proste i wbrew pozorom nie jest wcale wolne, jeżeli piszemy je same. Jeżeli chcemy używać takich narzędzi jak WordPress do tworzenia stron, to może się okazać, że nasza strona trafi na przykład na jakiś Reddit, wejdzie na nią 3000 osób i ona padnie, bo WordPress jest jedną z cięższych aplikacji. Jeżeli piszemy nasze strony sami od zera, co wcale nie jest dużo roboty i wcale nie jest strasznie trudne, one wytrzymają o wiele więcej. Ten WAMP Server jest świetny, naprawdę polecam go do developmentu. Pamiętajcie, żeby zawsze był up to date. No i oczywiście razem z tym jest takie coś jak HideSQL. Ciach, nie chcę update'a. Ciach, łączymy się z bazą danych. Nie tu, z tą, o. I możemy edytować sobie bazę danych, debugować nasze jakieś SQL-e i tak dalej, i tak dalej. Następna rzecz, taki narzędź, coś co nazywa się MSys. Ja wam pokażę, tu jest MSys. Czy on w ogóle jeszcze działa, ten sprzęt? MSys 1.0, MSys BAT. MSys nie działa. MSys i Cygwin to są tak jakby shell w Windowsie, czyli mamy linię, wiersz poleceń razem z wszystkimi Linuxowymi takimi rzeczami jak LS, LD, Make, M4, najróżniejsze sed i te wszystkie rzeczy, które używają ci wszyscy mądrzy ludzie, a nawet Vim jest. Mamy dostęp do nich w Windowsie. Co nam to daje? Na przykład ściągamy jakąś bibliotekę, aplikację albo skrypt, który jest na Linuxa i który ma nam pomóc tworzyć gry, czy poradzić sobie z jakąś na przykład dużą ilością danych, ale mamy Windowsa i nie musimy wcale ani stawiać maszyny wirtualnej, tylko możemy to wszystko odpalić w takim Cygwinie czy w takim MSysie. I to tymi wszystkimi narzędziami zadziała ten skrypt, czy skompiluje nam się coś, co powinno kompilować się tylko na Linuxie, natywnie na Windowsa. Tak więc polecam te narzędzia, bardzo pomocne. No a jeżeli nie działają, no to mamy VirtualBox, tak? VirtualBox może nie jest najlepszy na świecie, ale jest absolutnie za darmo. Dziękujemy wam wszystkim, Oracle, zrobiliście nam SQL-a i VirtualBoxa. Jakiś Linux, można postawić Linuxa, można postawić DOSa. Jak chcemy robić gry na DOSa, jest też DOSBox. Ciach, o. DOSBox jest cienki do wszystkiego innego niż gry, bo jest w sumie stworzony pod gry. Dalej, następna rzecz, Remote Desktop. Oczywiście wszyscy używają Windowsa. Windows jest w ogóle według mnie jedynym narzędziem do tworzenia gier, no bo ma najwięcej tych rzeczy. Te wszystkie programy, 90% z nich działa tylko pod Windowsem. No i Remote Desktop jest czymś świetnym. Mój komputer w domu jest teraz wyłączony, ale jak jest włączony, to spalam sobie Remote Desktop, klik. Łączę się z moim komputerem w domu, zapomniałem czegoś zabrać, przegrywam sobie. Jestem w drodze i nie biorę tego ciężkiego laptopa, tylko jakiegoś tam, na przykład mam takiego wąskiego MacBooka i zabieram sobie MacBooka, ale nie mam pojęcia, jak z niego korzystać, więc klik i łączę się z moim komputerem w domu i pracuję sobie na komputerze w domu przy pomocy zupełnie innego komputera. Następna fajna rzecz, XChat. Jest tak po łebkach lecę, ale to są strasznie proste programy. Ja potem pokażę Wam moją kartkę zapisków, więc sobie zróbcie zdjęcia ekranu telefonem. XChat to jest zwykły kanał IRC. I teraz, co nam daje kanał IRC w 2015 roku? Ano, na przykład robimy grę w Unity i coś nam nie działa. Wchodzimy na forum, nie znajdujemy nic. Wchodzimy na Google, nie znajdujemy nic. Wchodzimy na Stack Overflow, nie znajdujemy nic. Chcemy napisać posta na forum i będziemy czekać tydzień na odpowiedź, a jest Game Jam i za 48 godzin musimy mieć gotową grę. Więc piszemy Join Unity. Jesteśmy na kanale Unity. To nie jest oficjalny kanał Unity. Unity 3D. O, nie jestem zarejestrowany. Jesteśmy na oficjalnym kanale Unity 3D, gdzie możemy zadać pytanie, na przykład nie działa nam coś, czy ktoś nam pomoże. I tu są cały czas ludzie, spójrzcie, tu jest 169 osób, a to nawet nie jest prawdziwy kanał. Jest kanał Ludum Dare, jak robimy Game Jam Ludum Dare, to możemy się przywitać i powiedzieć coś mądrego i robić grę razem z innymi ludźmi, a nie sami w internecie. Tak więc polecam Ludum Dare, polecam, to jest na sieci Afternet, na sieci Freenode, właściwie wszystkie jakieś oprogramowanie rzeczy do robienia gier mają kanał na Freenode. Chcemy na przykład Blender, jest Blender. Wszystko inne podobnie. Dalej. Następna rzecz. O, to z mojego, z tego działu to już wszystko. Zostało mi 5 minut. Resztę sobie odpuszczę. To jeszcze takie pokrótce trzy rzeczy. Fraps do robienia zrzutów ekranu. XSplit do broadcastowania. Ten XSplit on kosztuje trochę na rok, ale naprawdę się opłaca. Do broadcastowania, jeżeli chcecie być na Twitchu, a chcecie być na Twitchu. I AmCap, który Wam pomoże skonfigurować sobie kamerkę. Te trzy programy. I to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, mają pytania, to na wszystkie odpowiem oczywiście. Przy pomocy mojego kota bez twarzy. Biedny ten kot w ogóle, krzywdę mu zrobiłem
właśnie
dzisiaj.
Dobra, do pytania.
No.
Czy jest sens ogarniać wszystko, grafikę, programowanie, dźwięki? Czy może lepiej połączyć siły i w kilka osób, szczególnie na początku? Jakie są największe plusy i minusy takiego podejścia?
Ja nienawidzę ludzi, więc ja pracuję sam i jestem z tego zadowolony. Słuchajcie, jeżeli zaczynacie robić gry i nie macie pieniędzy, żeby płacić tym ludziom, to nie macie, że tak powiem, takiego, jak to się mówi, nie trzymacie ich za chochoł, że nie możecie od nich czegoś wymagać. A jak nie możecie od nich czegoś wymagać, to nie mogą po prostu nie zrobić tego, co potrzebujecie i okaże się, że na końcu i tak musicie wszystko zrobić sami, więc można po prostu robić wszystko samemu. Nie wiem, może mam traumę.
No, okej. Jak zrobić na przykład dźwięk otwieranych drzwi, kroki i takie podobne rzeczy?
O, to jest temat na następne półtora godziny. Proste. Mój ulubiony dźwięk to jest dźwięk na przykład jak się wbija się nóż komuś, miecz w ciało, albo jak się rozwala mięcho, lata wszędzie. Młotek taki do czaskania kotletów i cebula. I to, i trochę w zwolnionym, i ten dźwięk trochę w zwolnionym tempie, to jest dźwięk takich łamanych kości, albo dźwięk łamanych kości to jest foliówka, torebka foliowa i trzeba nią pacnąć w mikrofon, trochę zrobić takiego bąbla i pacnąć w mikrofon i to spowolnić około dwa razy i to są łamane kości na przykład, także łamane kości, latające flaki. Więcej nie wiem, więcej dźwięków nie potrzebuję, można ustami dużo rzeczy zrobić.
Okej, zaproszę Cię na kolejny odcinek.
Jest taki człowiek, który nazywa się Jonas Turner. On robił dźwięki do takich gier jak Badlands, Nuclear Throne czy Broforce. I on prowadzi warsztaty na temat tego właśnie, przynosi wiadro śmieci albo idą grzebać w śmietnikach i potem robią z tego dźwięki. I mam nadzieję, że coś takiego jest w internecie. Jonas przez 2O Turner, jak wpiszecie jego imię i nazwisko, to być może coś znajdziecie.
Okej, okej. Kolejne pytanie. Co sądzisz o pracy na komputerach Apple, które są bardzo chwalone dla grafików i dźwiękowców, skoro często parametry są gorsze niż komputery, w które możemy sami złożyć pod Windowsa?
A, ale system jest lepszy, bo tam oni mają ten system tak zrobiony, że z takimi dużymi ilościami danych on sobie radzi całkiem lepiej. Jak na przykład w Windowsie bym potrzebował 32 giga, żeby zedytować film, który ma na przykład 4 godziny i 500 ujęć, a na jabłkowym komputerze zrobię to z 8 gigami. Ramu, bo on potrafi w taki sposób sobie tym manipulować. Tak więc jak chcecie robić filmy, to róbcie je na jabłku, ale jak chcecie robić gry, to te wszystkie programy są na Windowsie, tak? A i tak potrzebujecie komputer z kosmosu, to nie jest pytanie do mnie, nie robię gry na... Bo mam komputer Apple tylko dlatego, bo trzeba go mieć, żeby wysyłać grę do sklepu. Jabłkowego dostępu. Można zrobić całą grę na Windowsie, można ją testować na telefonie, ale żeby ją wrzucić do sklepu na 5 minut jest potrzebny Mac.
To mógłbyś pożyczać u kogoś.
No, u mnie w mieście jestem chyba jedyną osobą, która ma taki komputer.
Okej. Okay. Dobra.
Zalety mieszkania na wsi.
Okej. Okay. Piotrek, proszę Ciebie o spis tych programów, które przedstawiłeś dzisiaj. Możecie zrobić sobie zdjęcie. To pewnie zostanie udostępnione później.
Ta kartka. Wyślę Wam faksem.
Okej, okay, to wyślemy wszystkim faksem. Nie, tak naprawdę później...
Mogę Ci podesłać tą listę.
Zrobimy taką listę. I jeszcze taki feedback do Ciebie, to już raczej nie pytanie, a feedback, że jesteś leniem i musisz nauczyć się Photoshopa.
A po co mi Photoshop? Ja to wszystko robię w tym moim pięknym Graphics Gale'u. A umiem kota naprawić w Photoshopie, jest kodek nowy ze sklepu, zobacz.
Mi się podobało przed tym, teraz już tak trochę przerażająco.
Kot?
No.
A on się już niczym nie przerazi.
Dobra, to dzięki wielkie za prezentację.
Dzięki za oglądanie.
No, dzięki.
Dostałem oklaski.
No i teraz jest chwila przerwy i wracamy za 15 minut.
Już?
Już?
Już.